Otwórzmy może Słowo Boże na psalmie 139. Postaram się zmieścić w czasie. Ostatnie dwa wersety. 23 i 24. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Od jakiegoś czasu modlę się, co jakiś czas tą modlitwą, ale pamiętam czas, kiedy byłem młodym chrześcijaninem w Bydgoszczy. Pewien brat, Emanuel ma na imię, modlił się tą modlitwą i taka starsza siostra powiedziała, ja bym była bardzo powściągliwa, żeby się modlić taką modlitwą, ze względu na to, co może się wydarzyć. I ja w pierwszej chwili pomyślałem sobie, no dobra, przestroga. Ale dzisiaj po 13 latach, prawie 13 latach w Słowie Bożym, uważam, że to jest najlepsza modlitwa. Wiecie dlaczego? Czy ty chciałbyś, bracie i siostro, wiedzieć, co myśli o tobie Bóg? Czy chciałbyś wiedzieć dzisiaj? Czy jest taka możliwość? Czy chciałbyś wiedzieć, jak On postrzega twoje myśli, twoje czyny? Czy chciałbyś? Widzicie, kiedy ja zaczynam się modlić tą modlitwą, to bywa tak, że rano się modlę, a po południu Bóg daje mi taki łomot i pokazuje, gdzie jest nie tak. Wiecie o tym? Jest tak. I nie będzie nas interesować, co ma do powiedzenia o nas świat, bo w wielu przypadkach książki, internet, gazety może okazać się, że mówią całkiem co innego. Gdybyś przeczytał książkę psychologiczną, to ona może cię chwalić, ale Bóg może nie być z tego zadowolony. Ale kiedy książka taka psychologiczna będzie cię negować, to może okazać się, że Bogu się podoba to, co robisz. Całkiem inaczej myśli świat. Wiecie, nawet nie prosiłbym moich przyjaciół i znajomych, żeby mnie ocenili, jaki jestem. Dlaczego? Dlaczego bym nie chciał? Bo w 1 Samuela jest takie wydarzenie, w 1 Księdze Samuela w 16 rozdziale jest wydarzenie, które mówi bardzo wyraźnie, aby nie patrzeć na to, co widzą oczy. 1 Samuela, 16 rozdział 7. Pamiętacie, jak Samuel poszedł do Jessego? Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. I wiecie, może być przed tobą człowiek przystojny, dobrze ubrany, elokwentny, wykształcony. Wszyscy mogą go lubić, bo taki ma magnetyzm przyciągania. Ale w jego sercu może być nie do końca w porządku. I tak samo przekonał się o tym Samuel. I często może być tak samo z nami, że inne osoby mogą nas oceniać prawidłowo i wydaje nam się w ich oczach, że jesteśmy w właściwym miejscu. Ale Bóg może pokazać, że nie jesteśmy w właściwym miejscu. I chciałbym troszkę pozadawać wam pytań dzisiaj. Czy chcemy wiedzieć, co Bóg o nas myśli i czy jest to dobre, bo nasza pielgrzymka trwa jakiś czas i się skończy, tak? A jak się skończy, to co wtedy? Co wtedy? I taki kiedyś czytałem werset, który troszeczkę mi zjeżył włosy na głowie. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, nie jest to o miłości akurat, ten rozdział jest, ale ten werset mówi o czymś innym. 1 Koryntian, 13 rozdział i będzie to werset 12. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Dzisiaj widzisz, co robisz z twojej perspektywy, ale pomyśl, kiedy staniesz przed Panem, a On ci pokaże to, co robiłeś, w tym samym czasie twoje myśli i twoje serce, co myślało, nie wiem, czy będzie tak kolorowo. Jak to będzie wyglądać przed Panem? Tak? On nam pokaże każdą rzecz ukrytą, którą nie chcieliśmy, aby wyszła na jaw. On pokaże każdą. Jak będziemy się czuć? Co będzie, kiedy nas położy na wadze i powie, no bracie, troszkę mało ważysz. troszkę mało na tej wadze. Co powiemy? Dlatego psalmista zadaje pytanie: przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie, poznaj moje myśli i zobacz, czy nie kroczę drogą nieprawości. A prowadź mnie drogą wieczną. Prowadź właściwą drogą. Chcecie wiedzieć, co myśli o was Bóg? Chcielibyście? Ja od jakiegoś czasu chcę wiedzieć. Nie jest to łatwe, bo wiele mi brakuje, żeby być właściwym człowiekiem, właściwym w oczach Boga. Czy chcecie wiedzieć, co myśli Bóg o waszych czynach, o waszym sercu, o waszym postępowaniu? Zadam pytanie. Co myśli Bóg o mojej pracy? I chciałbym uściślić, nie chodzi tu o pracę zawodową. Tak? Dlaczego nie o pracę zawodową i zarobkową? Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, jak mamy traktować tę pracę. I przeczytam dwa wersety, które o tym mówią. Ale myślę, że Bóg w Piśmie Świętym nie myśli o pracy w świecie, tylko pracy dla Niego, dla Jego Królestwa. I to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, bo wielu osób traktuje swoją pracę jako taką na rzecz Pana. Tak, mamy być w pracy gorliwi i właściwym miejscu. Zaraz przeczytam w Księdze Łukasza w 20 rozdziale, 25 werset pisze tak. Wtedy on im powiedział: oddajcie więc cesarzowi to, co do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Podpisałeś umowę w pracy? W jaki sposób masz pracować? Masz zakres obowiązków? Masz być uczciwy i je wykonywać. Jeszcze jedno miejsce. Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział. Co ja ostatnio mam? 11 i 12 werset. I gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy, pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy, abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz. Przyjąłeś się do pracy? Masz być uczciwy przed swoim pracodawcą. Uczciwy z wykonywania tego, co ci powierzył. Uczciwy i szanować to, co on ci dał. To jest zamysł Pana. Jaka jest praca dla Pana, jeżeli patrzymy na nas? Czy my jako chrześcijanie w tym, co robimy, jesteśmy poważni w sprawach Pana? Co? Czy jesteśmy poważni w tym, co robimy? Czy jesteś szczery, czy tak chcesz błysnąć i pokazać, że ty jesteś w właściwym miejscu, żeby wszyscy cię widzieli dla własnej chwały, czy robisz na chwałę Pana to, co robisz? Bo czasami tak bywa. Nie wiem, jak jest nasze serce. Ja patrzę na siebie i ja mówię swojej perspektywy. Te pytania zadawałem najpierw sobie. Co kieruje moimi czynami? Jeżeli one są prawe, te czyny w oczach Pana, to Pan wybaczy ci każdą twoją pomyłkę. Każdą. Bo wie, że chcesz dobrze dla Niego. A jeżeli to jest tak troszkę dla ciebie, bardzo uważaj. Czy pracujesz z całego serca dla Niego i czy jesteś lojalny wobec Boga? We wszystkim. Jak tak się przyglądam sobie, nie zawsze tak jest. Wielu pastorów pracuje zawodowo i często trzeba zadać sobie pytanie, czy ich gorliwość wynika z pensji, którą mają, bo tak trzeba, czy to wynika z ich serca. Nie? Jak wygląda ta gorliwość? Ja dziękuję Bogu, że my dzisiaj pracujemy wszyscy i to, co robimy, staramy się robić z serca, nie za pieniądze. Amen. Nie za pieniądze. Czy moja praca dla Pana przynosi mu pożytek? Czy twoja praca dla Pana przynosi mu pożytek? Moja? Jak to wygląda? Czy patrząc na ciebie, widać, że jesteś własnością Jezusa? Widzimy to? Jak wygląda nasza praca? Czy w ciągu ostatniego roku rozmawialiśmy z kimś o Jezusie albo o Jego duszy? Gdzie ona może skończyć? Czy raczej nie? Czy ja mam świadectwo takie, które może posłużyć innym jako takie wzmocnienie, pokazanie, że Pan jest wielki? Czy ja mam takie świadectwo? Czy służę tym świadectwem innym ludziom? Czy jest tak? Gdybym miał porównać naszą pracę zawodową i pracę dla Pana, i ty, bracie i siostro, czy jesteśmy tak samo gorliwi dla Pana, jak w naszej pracy zawodowej? Nie wiem. Ja patrzę na siebie, wy musicie spojrzeć na swoje serca. Co myśli Bóg o moich stosunkach towarzyskich z innymi ludźmi? 2 Koryntian. 2 Koryntian, 6 rozdział. Mało czasu, no. Widzisz, Josh? No, wiem, że mówiłeś mi. Od 12 wersetu. Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno. Odzajemniając się więc nam, jak do moich dzieci mówię, rozszerzcie się. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi, cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością, albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym, a co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał, będę się przechadzał w nich, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Od czego zaczął Paweł? Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno. I dalej kontynuuje, jak wygląda życie ze światem. Mam wrażenie, że czasami mamy w sobie więcej z tego świata i trzymamy to, niż mamy Pana. Jakie rzeczy ze świata w nas żyją? Jakie one są i zajmują miejsce? Czy jest nam fajnie w tym, jak się spotykamy z kimś ze starego życia i tak z nim rozmawiamy, czy to jest takie dla nas normalne, czy takie czasami jest taki zgrzyt, bo ta osoba mówi niewłaściwie, zachowuje się niewłaściwie i już mówiłeś mu kilka razy i tak jest ci niewygodnie. Czy raczej ci nie przeszkadza? Jak to wygląda? Jeżeli wiemy, że Pan w nas mieszka, to powinno nam przeszkadzać wiele rzeczy. I powinniśmy mówić. Czy to, co robię, jest przyjemne Panu? To, co robię w prywatnym życiu? I patrząc na to, co ja robię w towarzystwie, czy Jemu się podoba? Będąc w towarzystwie, jak się zachowujesz? Czy mógłby Pan być zadowolony z nas w tym czasie? Czy są w naszym życiu jakieś przyjemności, którym się oddajemy i powodują, że Pan odchodzi od nas? Są jakieś przyjemności? Nie wiem, gdzie spędzacie czas. Ja czasami mam taką głupotę i to jest głupota, bo jak zaczynasz grzebać w telefonie, czegoś szukasz, to przy okazji jeszcze patrzysz coś innego i zabiera to Twój cenny czas. Macie tak?
Tak.
Młodzież to przychodzi na TikToku siedzi, bo powiadomienia przychodzą. Ja kiedyś, nie wiem co zrobiłem, przez przypadek weszło, mnie wkurzało, bo co chwilę jakieś powiadomienie przychodzi, a ja nie oglądam tego. A młodzież ma taką zabawę, nie? Ciągle ten TikTok i... O. Nie wiem, czemu tak jest, ale to wciąga, nie? 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Od 21 wersetu. Pan mówi bardzo wyraźnie. Wszystko badajcie. Wszystko. Co oglądasz, co słuchasz, czemu się poddajesz, gdzie chodzisz. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Skąd wiesz? W Słowie Bożym jest napisane, co jest dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. Kiedy jest coś złego w telewizji, jak często przełączamy kanał? Kiedy tak się przyzwyczaimy, to spróbujcie wpuścić dziecko, kiedy będzie niewłaściwa scena, która jest straszna i wasze dziecko wam zakomunikuje, że jesteś w niewłaściwym miejscu. Kiedyś oglądałem coś i moja córka zasłoniła oczy, się wystraszyła. Jeżeli ona, na nią tak to działa, to powinien zastanowić się, czy ja właściwie rzeczy oglądam. Bo tak jest. Czy miejsca, w które się udaję i rzeczy, które czynię, powodują niepokój w moim sercu, w mojej duszy? Jeżeli tak, to przestań tam bywać i przestań to robić. Czy takie rzeczy bywają w naszym życiu? Jezus się wyrzekł wszystkiego dla nas. Czy my potrafimy się wyrzec wszystkiego? Jak to wygląda? Kiedy spojrzysz na swój rozkład dnia, od rana do wieczora, to czego jest więcej? Pana czy Ciebie? Twoich zajęć czy skupianie się na Panu? Czasami jest tak, ja często powtarzam, jestem rano przy Panu, modlę się i startuję do pracy, nie? I potem jest tylko praca, praca, praca. A czy jest Pan, czy jest modlitwa? Taki kiedyś brat rozmawiał z drugim bratem, ja mówię takim bratem modlitwy i on mówi, jak Ty to robisz? A on mówi, wiesz co? Nawet jak rozmawiamy teraz, to ja się o Ciebie modlę. Niesamowite, nie? A był taki mąż Boży. Jak wyglądają nasze relacje z innymi? Jak wyglądają nasze relacje z innymi? Co Bóg myśli o mojej relacji z Nim? Chciałbym teraz zobaczyć. Pamiętacie pierwsze przykazanie, które powiedział Pan Jezus? Mateusza 12 rozdział. Co Bóg myśli o mojej relacji z Nim? Mateusza 12, 30. Mateusza 12, 30. 12, 30. Mateusza 12, 30. Marka, przepraszam. Oj. Wiecie, mam... Przepraszam Was, Marka. Mam... Moje oczy trochę zawodzą. Wybaczcie mi. Dobra. Patrzę, że nie to. Dobrze, dzięki Ci. Słuchajcie, będziesz więc miłował Pana, swego Boga. Całym swym sercem. Całą swoją duszą. Całym swym umysłem i z całej swych sił. To jest pierwsze przykazanie. Czy tak jest w naszym czasie z Panem? Czy jest tam nasza cała dusza, całe serce, całe myśli? Kiedy jesteś z Panem na osobności, wyciszasz się i to jest tylko Twój czas z Nim? Tylko Twój czas z Nim? Czy raczej tak, wiecie, taki rytuał. No dobra, modlitwa, odpękam i idę spać, albo wstaję, idę do pracy. Bo tak powszednieje nam to, nie? Jak tak jesteśmy dłużej chrześcijanami. Ja zauważyłem sam u siebie to. Wstaję rano i kurczę, tak mówię, te same regułki, no co tu chodzi, nie? Czy jest taka gorliwa modlitwa we mnie? Czy spotkania z Nim są dla mnie czymś najważniejszym, bo to jest moja relacja z Panem? Czy tak jest? Czy Jego odczuwam jako kogoś prawdziwego, który siedzi koło mnie i może wysłuchać i może pomóc? Czy ja ufam temu, że On może zrobić wszystko? Takie ważne pytanie. Czy tęsknię za relacją z Nim i za modlitwą do Niego? Na tym czasem, który mam. Czy takie jest w naszym sercu? On za tym tęskni. Nie pogadaj z swoją młodą żoną jakiś czas, czy nie będzie tęskni, albo jak cię nie będzie. Jak ona będzie się czuła? A Pan myślicie, że jak jest? Czy nasza relacja z Nim wygląda jak takie młode małżeństwo, które nie może bez siebie być, jak takie małżeństwo po 40 latach, po przejściach i wiecie, nie zawsze się chce gadać i nie wiadomo o czym. Jak to wygląda? No nie zawsze. Ja mówię po przejściach, Marysia, po przejściach. To jest prawda też, że wiele małżeństw mówi mało, bo się rozumie bez słów. Ale kiedy jest małżeństwo po przejściach, to czasem się nie chce gadać. Nie? Tak się przyzwyczajamy, nie? Czy jest obecne Słowo Boże w naszym życiu i czy jesteśmy Mu posłuszni? Jakuba, pierwszy rozdział. Jakuba, pierwszy rozdział. Dużo pytań dzisiaj będzie. 23 do 25 wersetu. Pierwszy Jakuba... Nie, pierwszy jest. Jakuba 1, 23-25. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przegląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jak to jest, kiedy Bóg, rozmawiamy, czytamy słowo i Bóg przemawia do nas, pokazuje nam, że coś jest nie tak, co jest nie tak. Bo często tak jest. Jeżeli jesteśmy z Panem, to czytasz Słowo Boże i mówisz, o, taki gąk, nie? Puch, do mnie. I co jest? Odchodzę i jestem dalej takim samym człowiekiem. Czy nie? Często bywa, że odchodzimy i robimy dalej to samo. Często, nie? Gdybyśmy tak częściej zastanawiali się nad tym słowem i trzymali je w sobie cały dzień, to myślę, że byśmy zauważyli, że często powtarzamy te same błędy. Czy ja jako chrześcijanin, czy W mojej modlitwie jest radość, wdzięczność, miłość i dziękczynienie Bogu każdego dnia. Za wszystko. W Tesaloniczan w pierwszym rozdziale jest napisane bardzo wyraźnie. Jest to, mam wrażenie, nakaz. Nie jest to jakieś, że możesz. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. 16 do 18. Pierwszy Tesaloniczan. Zawsze się radujcie. Może się będziecie radować dzisiaj? A może spróbujecie? Zawsze się radujcie. Nie wiem. Nie zawsze się radujemy, prawda? Nieustannie się módlcie. A dlaczego? Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem nas. Dlaczego tak mamy robić? Odpowiedzcie w 19 wersecie. Ducha nie gaście. Chcesz mieć relację z Panem? Ciesz się, raduj z tego, co masz. Spójrz się, co jest za granicą. Cieszymy się z tego, co mamy w domu na co dzień? Radujesz się, że masz dzieci, że masz zdrowe? Znowu mnie wkurzają, jak one mnie denerwują, nie? Ciesz się, że je masz, że są zdrowe. Nieustannie się módlcie. Trwamy w modlitwie. Jak kiedyś o tym mówiłem, że jak tramwaj jedzie, to musi być podłączony do prądu. Twoja modlitwa to jest tak jak oddech z Panem. Czy tak jest w naszym życiu? Bo to wszystko po to, abyśmy nie gasili ducha, mieli z nim relacje. Kiedy się nie radujemy, smucimy, to jest niewdzięczność. Prawda? Kiedy nie modlimy się, to tak, jakbyśmy nie chcieli mieć relacji. No nie pogadaj z twoją żoną, albo nie powiedz, że dobrze wygląda, to poczekaj, powie, znajdzie się ktoś, kto jej powie, że jest fajna i się obróci na ciebie i powie, mam cię gdzieś. No, że tak powiem brzydko, no. No jest tak? Nie powiedz żonie, że... No, Magda, lubisz, jak twój mąż mówi do ciebie, że mu się podoba, że cię kocha? No właśnie. Nie mów tego żonie. To wytniesz las i zostanie pustynia. I sorry, ale to będzie kwestia czasu, jak twoja żona z tobą nie będzie. Albo nie będzie żadnej relacji z nią. Tak samo jest z Panem. Czy wiem, jak się modlić i Bóg wysłuchuje modlitwy? Zadaję sobie to pytanie. Zawsze lubię takie gorliwe modlitwy braci, bo znałem takich braci, którzy nie mieli nóg, byli chorzy na wózku, mieli dializę, ale mieli takie gorliwe modlitwy i była taka radość. I czy nasze modlitwy osiągają cel? Zastanawialiście się nad tym? Czy moja modlitwa jest rytuałem takim codziennym, czy czymś, co żyje we mnie? Zastanówmy się nad tym. Bo często wchodzimy w taką rutynę, nie? W życiu codziennym. Nie? Tak w kółeczko. Co Bóg myśli o moich postępach w chrześcijańskim życiu? Co myśli Bóg o postępach w moim chrześcijańskim życiu? Są postępy w naszym życiu, czy nie? Drugi Piotra. Warto się zastanowić. Potem spuentuję, dlaczego warto robić postępy. 2 Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Oj. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen. Wzrastajcie. Nie spróbujcie, a może zaryzykujecie? A może wzrastajcie zaś w łasce. Czyli co? Żeby też... Łaska to jest niezasłużone dobrze. Niezasłużone dobro. My też mamy być tacy jak Pan. Ktoś nie zasługuje, ale mamy być dla Niego tak jak On. Pełni łaski. I poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jana 3,30 mówi: Pan musi wzrastać, a my stawać się mniejsi. Czy tak jest w naszym życiu? Jako chrześcijanie. Jak wygląda moje życie chrześcijańskie? Czy jest wzrost, czy taka stagnacja? Może taka apatia? A może się nic nie dzieje? I ja znam kiedyś takiego chrześcijanina, siedział za mną, on był od urodzenia w chrześcijańskiej rodzinie, a on mówi, no wiesz, no, to chrześcijaństwo, no tak, jestem na tym nabożeństwie, no co może jeszcze mnie zaskoczyć? Wiecie, co teraz myślę po czasie? Przyjacielu, być na ulicę i zacznij pokazywać twoje chrześcijaństwo. Głoś Jezusa. To przestaniesz mieć apatię z tyłu, gadać i galędzić. Bo tak wielu chrześcijan jest. Gdybym siebie porównał rok temu, a teraz, jaka jest różnica między tym, jaki byłem w zeszłym roku, a teraz? Jest różnica między tym, co było, a jest? Czy wasi przyjaciele widzą różnicę przez ten rok czasu? Czy jest widoczna ta różnica w nas? Czy radzimy sobie ze starymi upadkami, oddajemy je Panu i one się zmieniają i nasze życie też się zmienia? Czy dalej zostajemy w tych samych upadkach? Czy wierzymy w to, że Pan może je zabrać? Czy zmieniamy to? Czy prosimy Pana i On zabiera to? Czy dalej się powtarzają te same rzeczy w kółko? Czy może jest jakiś bożek w naszym życiu? Bo tak mamy. Czasami takie nasze coś, co Bóg nam daje, żebyśmy się tym cieszyli, a to robi rolę Boga w naszym życiu. Nie? I nas odciąga od Pana i wtedy nie ma pieńca dla Pana, tylko ten bożek zajmuje najwłaściwsze miejsce. Nie wiem. Różne rzeczy są. Jak kiedyś miałem sport, tak? Ludzie mają tak, sport, samochody, nie? Bardziej dba o samochód jak o swoją żonę. Hucha, dmucha na swój lakier, na ten samochód, pryska go, wie, że był czarny, felgi, potem opony, a żona w domu nawet kwiata nie dostała, ani obiadu nie ugotuje. Bożek. Bożek. Jak często zastanawiamy się, co robi taki codzienny pośpiech, praca, obowiązki w naszym życiu? Czy zastanawiamy się, co robić? Czy myślimy nad tym, aby uważać, jak ma wyglądać to nasze życie? Bo to jest taka codzienna rutyna, nie? Praca, dom, praca, dom, praca, dom, dzieci, dom. Ojej, kiedy one się położą spać i odpocznę już. Zauważyliście to? Ci, co mają dzieci, to wiedzą, o czym mówię. Ci, co jeszcze nie mają, to dopiero to poznają. Ale jak ciężko pracujesz, to wiesz, jak to wygląda, nie? I taka rutyna jest. I czy jest Bogu to miłe, co robimy w tym czasie? Jak się zachowujemy? Czasami jesteśmy bardzo podrażnieni i nerwowi. Ja, wiecie, jak częściej wstaję rano, to dochodzi do takiej sytuacji, że jestem pod koniec tygodnia zmęczony i jestem bardzo nerwowy. I byle co mnie denerwuje. Ale wtedy mam sygnał, Jurek, wyśpi się. Wiesz, kładę się o 12, wstaję o 5. Nie? I tak albo o 4, albo kładę się o pół do 1. I tak wyśpisz się, ale wiesz, jak ty się wyśpisz... Pamiętacie, co Eliasz robił? Jak szedł? Najpierw się wyspał. Dostał do jedzenia i potem mógł działać. To jest ważne. Czy robicie takie coś? Czy Bóg patrzy na nas w taki sposób? Otwórzmy Hioba. Otwórzmy Hioba. Księgę Hioba. Pierwszy rozdział. Hioba, pierwszy rozdział. 7-8 werset. Życzę tego każdemu z nas. Wtedy Pan zapytał szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga, stroniący od zła. Wow. Pan widzi, co my robimy. Widzi. I widzi tych, którzy chcą mu się podobać. To jest niesamowite, co? Jak byś się czuł, gdyby tak Bóg powiedział o tobie? Wow. Rozsadziłbym sufit chyba, co? Belek by nie było. Głowa byłaby tam, nie? To jest to pytanie, które chciałem zapytać. Jeżeli ty jesteś chrześcijaninem i dalej jesteś niemowlęciem w Jezusie Chrystusie, to jest to pytanie. Jak dzieci mogą rodzić dzieci? Chcesz przynosić owoc Panu? Jak możesz przyprowadzić, jeżeli sam jesteś dzieckiem w Chrystusie, kogoś do Pana? Musisz być dojrzałym chrześcijaninem. Dzieci nie rodzą dzieci. To takie, taka, wiecie, kiedyś słyszałem takie coś i dało do myślenia. Bardzo. Czy nie uważacie, że chcąc być blisko Pana i podobać się Jemu, żeby była ta właściwa droga, powinniśmy żyć w poddaniu się Jemu? My, wszyscy. Taka była Jego wola, prawda? A co powinniśmy złożyć na ołtarzu naszego Pana? My. Najpierw nas samych, nasze ja. Czy jest tak? Pewien młody mężczyzna, około to było chyba 20 lat temu, byłem na jego weselu. Pojął za żonę piękną kobietę. Miała takie rude włosy, ale ładna dziewczyna była. Ten człowiek był moją rodziną. Wyjechał za granicę. Po co? Żeby mieć lepszy komfort życia, żeby pobudować dom. Nie? Żeby im się żyło lepiej, bo przecież ma fajną żonę i trzeba zabezpieczyć. Poświęcił czas na zdobywanie czegoś, co było dla niej nieistotne. On stracił ją w końcu. A wiecie dlaczego? Bo ona jak go brała jako męża, nie brała go z tym całym bogactwem. Ona chciała jego i jego relacji z nią. Znalazł się ktoś, kto miał relację z nią, a jego nie było. Po prostu. Tego samego Pan chce od nas. Pan nie chce Twoich pieniędzy, Twoich zaszczytów, Twoich stanowisk. Pan Bóg chce relacji z Tobą. Czy oddałeś Mu to wszystko? Czy jak Pan mówi, idź za mną, idziesz za Nim? Czy w ogóle wsłuchujesz się, co Pan do Ciebie ma? Czy jest nastawienie w nas, jak w psalmie 37? Otwórzcie psalm 37, 5 werset. Do za 5 Josh nie zdąży. Dzisiaj. Wybacz mi. Nie, ale... No. 37,5. Już niedużo. Jak to wygląda? Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Czy może łaskawie byś mi oddał swoją drogę? Powiesz Panu swoją drogę. Dlaczego? Nie Ty wszystko wykonasz, a zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Jeżeli się motasz w swoim życiu i nie zawsze jest tak, jak trzeba, to chyba nie oddałeś wszystkiego Panu. Swojego ja przede wszystkim, swojego ego. Tak? Czy złożyłem na ołtarzu swoich ukochanych? Moich rodziców, rodzinę. Czy gdyby Twoi rodzice się, że tak powiem, zburzyli, że jesteś chrześcijaninem, to jesteś w stanie odłączyć się od nich? Albo Twoja żona byłaby ważniejsza dla Ciebie niż Pan? Jeżeli tak, to zastanów się. Bo jeżeli Ty w tym czasie przeciwstawisz się jej i będzie Pan ważniejszy, to Pan załatwi całą resztę. On pogodzi ją. Otworzy jej oczy, jeżeli ona będzie właściwa dla Ciebie. Pamiętaj. A gdybyś dzisiaj Pan powiedział, że Twoje ukochane dziecko, które kochasz, żeby ono pojechało na misję dla Pana. Czy będziesz posłuszny? Przeczytam Wam pewną rzecz z książki. Pewna zamożna niewiasta zapytała razu jednego pewnego męża Bożego, który był misjonarzem, dlaczego nie jestem szczęśliwa? Czy Pani oddała Panu wszystko? Spokojnie zapytał ją mąż Boży. Tak, o ile wiem, wszystko oddałam, odpowiedziała niewiasta. Czy Pani jest tego pewna? Nalegał misjonarz. Że wszystko, co Pani posiada, złożyła na ołtarzu? Wierzę, że wszystko, odpowiedziała ponownie niewiasta. A czy Pani zgodziłaby się, aby Bóg zabrał tę oto dziewczynkę Pani i posłał ją do Chin? Zapytał misjonarz, kładąc rękę na głowie jej stojącej obok córeczki. Co? Aby Bóg zabrał moją córkę i uczynił ją misjonarką w Chinach? Na to się nie zgodzę. Chcę, aby była tutaj przy mnie, krzyknęła. A jednak twierdzi Pani, że Pani oddała wszystko. Okazuje się, że Pani nawet własnego dziecka nie oddała Panu. Rozumiecie, co o co chodzi? Niesamowita książka. Jakbyście ją mieli, polecam. Czy tak jest? Gdyby Bóg zabrał kogoś od Ciebie, powołał do siebie dzisiaj, czy byś biadolił? Czy byś dziękował za to, że Bóg mu dał takie życie? Dał mu to, co miał? Żył tak długo? Czy byśmy tak szemrali? A dlaczego on? A dlaczego już teraz? Nie od nas zależy wiele rzeczy. A nasze talenty. Wiecie, ostatnio się przyglądam chrześcijanom, mają talenty i chciałem o tym pomówić. Po co nam dał Pan talenty? Jak myślicie? Po to, żebyśmy spełniali swoje zachcianki pracując, mając więcej pieniędzy? Czy wykorzystywali je na chwałę Pana?
Amen.
Myślę, że Pan dał na chwałę Pana.
Amen.
Prawda?
Tak jest.
Są tacy, co lubią dużo mówić. Też jestem gadułą. Nie? I są taką duszą towarzystwa. Wszyscy się śmieją wokół nich. Wszyscy ich uwielbiają. Oni mają ciągle takie fajne kawały. Ciągle gadają. A dlaczego nie stanie i nie głosi Słowa Bożego? Skoro ma taki talent. Dlaczego? Dostałeś go? Może musisz pisać wiersze, książki. Na czyją chwałę piszesz? Dla swojej chwały? Czy zwiastujesz Królestwo Boże tym, co piszesz? Ważne. Są ludzie, którzy mają tak zwane złote ręce. Co się dotkną, to zmienią w złoto, prawda? Mają umiejętność tak pomnażania pieniędzy. Nie? Są tacy ludzie. I mam pytanie, dla kogo gromadzisz? Czy po to, żeby być coraz fajniejszy, coraz mieć więcej i ciągle zmieniać meble, ciągle dom i tak dalej? Czy te pieniądze Pan Ci dał, żebyś też na Jego sprawę łożył? Mi się wydaje, że jest inaczej. Znam osoby, które mają talent muzyczny i to mnie najbardziej denerwuje, ale w kościele, tym kościele, gdzie one są, nie ma kto grać. I nie ma kto śpiewać. Wow. Ale bywają na estradzie, śpiewają na estradzie pieśni z tego świata, a czemu nie chwalą Pana, nie dają nadziei biednym, ubogim, tym, którzy potrzebują zbawienia? Czemu nie stają i śpiewają na chwałę Pana? Po co Pan Bóg im dał ten talent? Żeby śpiewać pieśni tego świata? Dosyć tych piewców. Prawda? Czas. Co robimy z czasem? W Efezjan jest napisane, abyśmy mądrze odkupowali czas, prawda? To ja będę skracał, będę starał się to iść. Jeden z psalmów 119, 84 mówi: Panie, ile będzie dni Twojego sługi? Mamy mądrze odkupywać czas. I o co chodzi z tym mądrym odkupowaniem czasu? Otwórzmy Mateusza, Ewangelię Mateusza, 24 rozdział i spójrzmy, jak powinno wyglądać nasz czas. To jest przypowieść, ostatnio przerabiamy przypowieści na szkole biblijnej. Ewangelia Mateusza 24, 43. Od 43 zaczniemy czytać. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Czemu masz czuwać? Bo Pan może przyjść. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, o której się nie spodziewacie. Dlatego uważajcie na ten czas. Któż więc jest sługą wiernym i roztropny, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Nie chleb, bo nie samym chlebem żyje człowiek. Czy jesteś takim sługą, że dajesz każdemu o właściwej porze to, co potrzebuje? Czy masz kogoś, kto potrzebuje, zwiastować mu Jezusa, on ma sytuację i ty mu mówisz o tym? Mądrze odkupujesz czas? Jak wygląda z tym czasem? Mamy czas, wiecie, wydaje nam się, że my nie mamy czasu, nie? Proszę śmiało, wejdźcie, usiądźcie, nie krępujcie się. Wydaje się nam, że nie mamy czasu, nie? Bo dzisiaj takie zabieganie, ale kiedy byś uczciwie usiadł i spojrzał, że masz czas na jedzenie, na zakupy, na czytanie gazet, książek, na gry na komputerze, prawda? Na TikToka, to okazuje się, że mamy nagle dużo czasu, tylko co? Niewłaściwy sposób go pożytkujemy, prawda? A może lubimy na biesiadach ten czas spędzać i na takich rozmowach o niczym. Często takie rozmowy mają chrześcijanie, nie? Gadają sobie, spotkają sobie się. Czy tak powinno być? Nie zapominamy o jednej rzeczy zapisanej w Księdze Kronik. Księga Kronik, pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział. Nie otwieracie, będzie szybciej, 15 werset. Pierwsza Kronik, 29, 15, okej. Okay. Jesteśmy bowiem pielgrzymami. Jesteśmy tylko chwilę na ziemi i przechodniami przed Tobą, tak jak wszyscy nasi ojcowie, nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma czego oczekiwać. Czy pamiętasz jeszcze o tym, że jesteś chwilę i Bóg powie, wierny sługo do Ciebie, czy powie, przez ogień spłonęło Twoje dzieło? Jak będzie wyglądało? A pieniądze, ile należy do Pana? Ile swoich pieniędzy należy do Pana? 2%, 3%, 10%, jak to wygląda? Josh już kończy. Gdyby Pan Tobie nie dał możliwości logicznego myślenia, gdybyś miał układu nerwowego, który pobudza Twoje kończyny do pracy, gdybyś nie słyszał i nie widział, nie mógł chodzić, gdyby Twój organizm z tego, co jesz, nie przerabiał na substancje odżywcze, nie mógłbyś nic zrobić. Widzieliście człowieka z porażeniem mózgowym? No. A jesteś zdrowy. Jak myślisz, dlaczego? Pan daje Ci możliwości, żebyś pracował i utrzymywał się. Ale czy Pan nie patrzy na Ciebie, Ty jesteś taki świetny i zarobiłeś, czy dostałeś to od Pana? Dlatego, że On ma taką wolę i jesteś zdrowy i masz zdolności takie, a nie inne. Jak to wygląda? Czy my dzisiaj... Czekajcie. Czy te środki używamy, które mamy na to, aby te pieniądze, na to, aby sobie polepszać życie, czy na ewangelizowanie świata? Kiedyś rozmawialiśmy z Józefem i Joshem i powiedzieli taką rzecz. Mądrością dla Kościoła byłoby, gdyby wspierać osoby, które ewangelizują. Mamy takiego brata w Gdańsku, o którym myślimy. I to jest mądrość, aby poświęcać środki na głoszenie Słowa Bożego. Oni wiedzą, co mówią. Trzeba zadać odnośnie pieniędzy sobie właściwe pytanie. Ile pieniędzy mam oddać Panu, czy ile z pieniędzy Pana mogę zostawić sobie? Co? Jak to jest? No? Czy jesteś gotowy oddać Panu wszystko? Czy jesteś taki stanowczy, że byłbyś w stanie oddać wszystko? Czy jest tak w naszym życiu? Będziemy snujemy własne plany, czy snujemy Boże plany? To, co Bóg chce od nas. Jak to wygląda? Jezus zapłacił za nas wielką cenę, ale powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż, naśladuje mnie. Jeśli ktoś chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci swoje życie dla mnie, ten je zachowa. Wiecie o tym? Boże Słowo. Żeby napełnić dzbanek do picia i napić się świeżej, czystej wody, to co musi być? Pusty i czysty. Prawda? Jak możesz się napić? Pan oczekuje opróżnionego naczynia. Jak może cię Pan napełnić, kiedy masz pełno innych rzeczy w środku? Czy może Pan cię napełnić? Zadam pytanie. Czy byłbyś w stanie zaufać Panu na tyle, żebyś podpisał, dał Pan ci kartkę, a ty in blanco podpisał podpis, a Pan by wziął i wypisał na tym dokumencie resztę. Wiecie, jak wygląda check in blanco? Podpisujesz i gość wypisuje kwotę i wiesz za jakiś czas, ile cię to kosztowało. I nie masz nic do zrobienia. Nie możesz nic z tym zrobić. Tak samo jest z Panem. Czy byłbyś w stanie to zrobić? Pan podpisujesz, a Pan pisuje zdanie po zdaniu, co masz robić. Jaka decyzja, tak? Wykonasz krok, pokazuje ci następny. I co? Pan planuje nasze życie w odpowiedzi na nasze kroki wiary. Wtedy tak jest. Wierzysz, robisz krok, idziesz dalej. Gdybyś dostał kopertę zamkniętą i bilet na statek pasażerski, każdy z nas, Pan mówi, to jest dla Ciebie, otworzysz na statku. Wyciągasz kopertę i pisze plan podróży. Otwierasz i napisane tu, 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 tu. Czy byłbyś w stanie to zrobić? A wiecie, że Bóg tego oczekuje od nas? Nie mamy planować to, co nasze, ale to, co Jego. Nasza podróż z Panem dla Niego tak, a dla nas nie. Prawda? Czy tak jest? Pan musi wzrastać, my stawać się mniejsi. Czy tak jest? Kiedy będziemy tak myśleć, to zawsze będzie Panie i co dalej? Krok wiary. Panie i co dalej? Krok wiary. Jeżeli tak będzie, to On dyktuje, my słuchamy i wiecie co? Będzie właściwe rzeczy, właściwe owoce, właściwe sprawy i nie będziesz się martwił, ale jeżeli będą Twoje rzeczy, to będzie frustracja, zniechęcenie i smutek. Nie wiem, co macie w życiu. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą wieczną. Czy taką modlitwą się modlisz? Na koniec zostawię Was. Spóźniłem się 10 minut, Josh. Z Psalm 107. Otwórzcie Psalm 107. Psalm 107. I słuchajcie uważnie. Nie będę już parafrazował, ale tylko przeczytam. Od 4 wersetu. Zaczniemy. Psalm 107 od 4 wersetu. I słuchajcie, bo to jest też o nas. Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać. Byli głodni i spragnieni, aż omdlewała w nich dusza. A gdy zawołali do Pana w swoim utrapieniu, uwolnił ich z ucisku. I prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym mogliby zamieszkać. Niech wysławiają Pana za Jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich, bo napoił spragnioną duszę, a głodną duszę napełnił dobrami. Amen. Pamiętajmy o tym.